Słowo rak brzmi dla wielu przerażająco. Najlepiej na temat tej choroby nie rozmawiać i udawać, że nie istnieje. My za to o raku lubimy rozmawiać i odmieniać rak, raka, rakowi przez przypadki, bo choroba to jest normalna sprawa.
Mamy taką koncepcję właśnie choroby potwora, która nas atakuje i czasami wnika w nas i zjada nas od środka. Jeżeli chodzi o raka, to bardzo często spotykam się z takimi wyrażeniami, które mówią o tym, że rak pożera albo zjada.
Wspomina mój pierwszy dzisiejszy gość, profesor Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Gdy odważymy się już na rozmowę o kimś, kto zachorował na raka, opisujemy to, jakby poszedł na wojnę.
Gdyby któryś z nas zachorował na raka i powiedział mu, teraz musisz walczyć z rakiem, wyobraź sobie, co czujesz. Właściwie nawet nie znasz przeciwnika. Tak naprawdę z tym rakiem będzie walczył lekarz.
Przekonuje mój drugi gość, Jacek Maciejewski z Fundacji Rock and Roll. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, podczas której wytoczymy najcięższe działa przeciw językowi batalistycznemu. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rock and Talk Fundacji Rock and Roll. Ten najczęstszy sposób przedstawiania choroby nowotworowej to jest taka figura walki. Figura wyzwania, figura walki, figura przegranej, figura wygranej. Dlaczego tak jest?
My mamy koncepcję choroby jeszcze z dawnych czasów, kiedy ta koncepcja była związana z jakimiś duchami, które nas opanowywały gdzieś z zewnątrz, ewentualnie urokami i tak dalej. W związku z tym coś mogło wniknąć w nas. To mogło być albo coś, co było z powietrza, albo coś, co było właśnie z jakiejś metafizycznej przestrzeni. I najczęściej, kiedy mówimy o chorobach, to mówimy, że ta choroba nas atakuje. Czyli my gdzieś jesteśmy, tak jak człowiek, który, nie wiem, przemieszczał się po lesie czy po puszczy i wtedy tak jak wilk mógł go zaatakować albo jakieś inne zwierzę, no to tak samo choroba go atakuje. I to było to myślenie jeszcze sprzed czasów odkrycia bakterii albo różnych innych chorób, które występują. I czasami to nie jest tak, że to one nas atakują, tylko to one wynikają z tego, co my robimy z własnym ciałem. Na przykład miażdżyca, no ona nas trochę atakuje, ale to raczej jest tak, że to my sami siebie troszkę atakujemy w wielu przypadkach. Więc mamy taką koncepcję właśnie choroby potwora, która nas atakuje i czasami wnika w nas i zjada nas od środka. Jeżeli chodzi o raka, to bardzo często spotykam się z takimi wyrażeniami, które mówią o tym, że rak pożera albo zjada. Jest to związane również z utratą wagi i wtedy mamy takie pojęcie jakiegoś rodzaju pasożyta. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście jest to pojęcie obcego, czyli rak to nie jesteśmy już my, tylko to jest ktoś z zewnątrz, jakiś rodzaj obcego, który w ten czy inny sposób jakby złączył się z nami i musimy go jakoś usunąć, czyli wyciąć albo w inny sposób od siebie oddzielić. I on trochę na nas rośnie, tak jak jakiś obcy, więc ponieważ rak często jest chorobą śmiertelną, to mamy taką metaforykę związaną z bojem na śmierć i życie, prawda? Czyli mamy armię, mamy walkę, mamy batalię czasami, którą możemy wygrać albo możemy przegrać. I tutaj taka metaforyka gry czasami z tą metaforyką wojny się miesza, tak? Czyli mamy metaforykę wojny, że mamy armię naszych leukocytów czy jakichś innych komórek, w które jesteśmy wyposażeni i z tym rakiem możemy w różny sposób walczyć. I jeżeli ktoś umiera, to mówimy, że przegrał walkę z rakiem. Tak? Albo że rak go pokonał. I to jest trochę taki rodzaj pojedynku, który się odbywa pomiędzy chorobą a człowiekiem. Więc myślę, że te kwestie jak śmiertelność choroby postrzegana często chyba bardziej jako wyrok niż to...
Wyobrażeniowo niż to, w rzeczywistości.
Niż to w rzeczywistości bywa. I druga kwestia to jest właśnie to pojęcie kogoś obcego, który nas atakuje. I te trzy rzeczy sprawiają, że mamy taki sposób mówienia o raku.
Aleksandra Biedrek-Barańska. Od ponad 5 lat spinam się na swój własny Everest, czyli choruję na bardzo złośliwy nowotwór raka piersi. Dopiero po miesiącu dostałam konkretną diagnozę, że jest to właśnie rak HER2 dodatni. No i zaczynamy walkę o życie. Jak usłyszałam, pamiętam od lekarza takie zdanie, że teraz musimy skupić się na pani życiu i zdrowiu, to tak sobie pomyślałam dopiero wtedy, że zrobiło się poważnie. dopiero wtedy, wiesz, bo wcześniej to tak mówię, okej, od badania do badania, okej, od badania do badania, nawet jadąc po już konkretną diagnozę, to miałam w głowie, że no tak, pewnie dowiemy się, że to powiedzmy jakiś włókniak albo coś w tym stylu.
A powiedzmy jeszcze coś o nosicielach, osobach, które po prostu są chore na raka, które zachorowały i przechodzą przez raka. A jak o nich się mówi w przestrzeni publicznej?
Często to są osoby, które żyją z wyrokiem, tak? Czy mówi się o tym, że ktoś jakby ma raka, czy można go mieć i że to jest trochę tak jak mieć jakiś wyrok, to jest jakiś taki miecz Damoklesa, który jest. Druga kwestia to jest kwestia początkowego mówienia o tych początkowych fazach, więc bardzo często nie mówi się wprost rak, tylko mówi się guz. Prawda? I to jest tak, że mam guzek, albo mam guzkę, albo rośnie guz. I to jest taki trochę na zasadzie taki magiczny, kiedy nie chce się wywoływać wilka z lasu. Czyli dopóki nie nazwiemy tego, to ten wyrok nie zaistnieje. I trochę w ten sposób się dzieje. I na przykład moje dziecko miało właśnie taki rodzaj guza, to przez cały czas było to w ten sposób nazywane, po to, żeby nie wypowiedzieć nazwy, która byłaby zbyt przerażająca. Tak? I to jest charakterystyczne. Ale jednocześnie takie odsuwanie tej nazwy sprawia, że często zbyt późno podejmuje się różne działania, które byłyby działaniami bardziej zdecydowanymi w obliczu choroby. No i mamy jeszcze kwestię tych, którzy z raka wyszli, tak? Jeżeli byśmy powiedzieli, że to jest pewien rodzaj stanu, którzy go się pozbyli, czy w jakiś inny sposób możemy to określić. Oni bywają nazywani ocaleńcami, tak? To jest chyba z angielskiego survivors, tak? Czyli ci, którzy go przeżyli. Czyli w pewnym momencie, po zetknięciu się z tym, co jest określane jako rodzaj pewnej katastrofy cielesnej, przeżywamy, tak jak, nie wiem, przeżywamy po zderzeniu z jakimś samochodem albo po katastrofie związanej z przyrodą. Więc chyba to są takie główne sposoby mówienia.
A dlaczego to myślenie, które, jak tutaj pan wskazał, pochodzi z bardzo pierwotnego naszego postrzegania choroby, dlaczego ono tyle przetrwało, mimo że mamy postęp medyczny, coraz więcej wiemy na temat tego, jak się zachowują nowotwory.
Użyłeś takiego określenia, Mateusz, o debacie publicznej, nie? Ja mam wrażenie, że coś takiego jak debata publiczna na ten temat właściwie nie istnieje. Że to wszystko, o czym pan profesor mówi tak interesująco, to jest jakby określenie tego, w jaki sposób to psychologicznie funkcjonuje w nas, nie? Znaczy, do czego my się odwołujemy jako tego zagrożenia i jak to potem interpretujemy, przekładając także na raka, nie? I to, że ta debata publiczna taka trzeźwa, zdroworozsądkowa, nadająca jakieś bardziej sprawcze kształty temu postrzeganiu raka się nie odbywa, to właśnie dlatego ja mam wrażenie, że praca rock'n'rolla jest dlatego tak istotna, bo my właśnie staramy się opowiadać o raku nie używając terminologii wojskowej, nie przegrywa się, nie walczy się. Naprawdę ludzie są wystarczająco rakiem przerażeni, żeby nie podbijać tego jeszcze bardziej. I to, że w taki łatwy sposób dziennikarze na przykład mówią, przegrała walkę z rakiem, bo umarła. Ktoś tam z rakiem walczy cały czas. To jest naprawdę tak, że ludzie cały czas słyszą o walce przegranych, wygranych i tak dalej, nie mając poczucia...
Trup
w ciele się gęsto. Chociaż nie mają w sobie poczucia, że mogą walczyć. No, któryś z nas zachorował na raka, i powiedziałbym, no teraz musisz walczyć z rakiem. Wyobraź sobie, co czujesz. Właściwie nawet nie znasz przeciwnika. Tak naprawdę z tym rakiem będzie walczył lekarz, bo przecież ja nie znam. Znaczy, ja mogę wykonać ileś ruchów, mogę pójść do tego lekarza, w ogóle przyznać się, że coś mi się dzieje. Nie mogę o tym pogadać na ten temat. Mogę poczytać, mogę sprawdzić, jakie są formy terapii, co mi się dzieje, no, nabyć wiedzy na ten temat, ale do tego, żeby to wszystko zrobić, muszę przede wszystkim pozbyć się tego lęku, który jest obezwładniający. To znaczy, nie pójdę się zbadać, bo jeszcze mi coś wykryją. Pójdę do lekarza i poddam się temu, co on proponuje. Do lekarzy należy mieć zaufanie. Tak wyjściowo. Oczywiście różnie się może zdarzyć, trzeba sprawdzać różne wyniki, ale generalnie jest tak, że lekarzom powinniśmy ufać, dać im robić swoje i pomagać przynajmniej tym, żeby się tak nie poddać temu lękowi. Ja wiem, że to jest trochę łatwo powiedzieć. Ja z rakiem mam wiele do czynienia z racji tego, że pracuję w fundacji, ale sam nie chorowałem, choć przez chwilę miałem jakieś badania na ten temat. I wiem, że to może być naprawdę coś, czego możemy się wystraszyć, nie? Ale jednak jest tak, że nie jesteśmy zupełnie bezwolni w tej sprawie. Znaczy, możemy sobie próbować radzić z tym i zrobić tyle, ile możemy w tej sprawie. Ale też wszyscy powinniśmy się starać, żeby nie utrudniać ludziom tego. Znaczy, jak ktoś zachoruje na raka, to żeby miał jednak taką, widział jakieś światło w tunelu, bo ono jest.
To jest chyba bardzo ważne. Ja bym się zgodził, że nie ma debaty żadnej na temat raka z dwóch powodów. Pierwsza to jest właśnie ten lęk, a druga rzecz to jest stygmat. I ten stygmat powoduje, że ludzie często wstydzą się tego, że mają jakąś chorobę. Czyli jak złamiemy nogę, to nie wstydzimy się tego. Po prostu złamaliśmy nogę, byliśmy na nartach i tak dalej.
To akurat widać, więc właściwie...
Tak, więc natomiast raka łatwo jest ukrywać, przynajmniej do pewnego momentu. I też przez to, że to myślenie magiczne jednak jest przez cały czas, ludzie mają taki metafizyczny strach związany z tym, że ten rak będzie jakoś przechodził pomiędzy ludźmi. I coś takiego przez cały czas jest. Czyli im mniej się rozmawia, ponieważ jest to straszne, bo nie widać przeciwnika, nie wiadomo, jak sobie z nim radzić, tym ten strach powoduje bardziej irracjonalne zachowania, jak właśnie pewien rodzaj unikania, unikania rozmowy. I to oczywiście pogłębia lęk. Więc rzeczywiście, jeżeli my nie wiemy, jak walczyć z rakiem, to tak samo jakbyśmy powiedzieli o walce z depresją. No nie, walcz z depresją. No,
siedzisz sobie taki czuł,
tak, weź się w garść. No i więc to jest trochę podobnie, że jeżeli my nie wiemy, co robić, to wtedy trudno nam walczyć i czujemy się jeszcze gorzej, właśnie będąc bezradni. Ta współpraca z lekarzem wbrew pozorom może sprawić, że czujemy się bardziej sprawczy, bo wtedy jesteśmy w drużynie. Tak? I to bycie w drużynie jest już w jakiś sposób, obniża ten lęk i możemy trochę popatrzeć też na to, że to nie jest wyrok, albo że wyrokiem to tylko czasem bywa. Więc to jest bardzo ważne i wtedy dopiero, kiedy zaczynamy rozmawiać, jest możliwe prawdziwe wsparcie. To bardzo to wsparcie widać chyba dobrze na przykładzie raka piersi, kiedy mówimy o Amazonkach, które działają w pewnych stowarzyszeniach, które mają też swój język, tak, bo mówią o sobie, że są na przykład prawostronne albo lewostronne, tak, jeżeli chodzi o stronę, która była dotknięta rakiem. I wydaje się, że również w przypadku raka piersi mamy do czynienia z taką czasami bardzo udaną próbą zachowania kobiecości, bo to też jest postrzegane jako taki wyrok na kobiecość. I to chyba jest taki przykład, że ta rozmowa jednak wiele daje i że to wsparcie sprawia, że nie jesteśmy samotni, bo ten moment, kiedy ludzie dowiadują się o tym, że mają raka, jest takim momentem głębokiej samotności. I bez tej rozmowy i bez tego słownictwa wydaje się, że dużo trudniej sobie z tym poradzić. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy z czymś walczyć w tym przypadku, to po pierwsze z własną bezradnością, po drugie z własnym strachem i brakiem współpracy z lekarzem i po trzecie z alienacją, tak? Czyli z tym, żeby jednak nie odsuwać się od życia w ogóle, prawda? I ja pamiętam, że jak mój syn był w Centrum Zdrowia Dziecka, tak jakby kluczowe było dla niego wędrowanie po różnych pokojach i rozmowa ze wszystkimi, którzy tam byli. Tam były bardzo różne przypadki, tragiczne, mniej tragiczne i tak dalej. I chyba najlepsze z tego wszystkiego, co było, to jest to, że ten kontakt jakby jest super ważny, bo często w tych trudniejszych momentach jakby jesteśmy oddzieleni od rodziny, od przyjaciół, od no, tego wszystkiego, co bywa takie miłe w życiu. I wydaje mi się, że ten cały lęk trochę odsuwa nas od życia i to jest ten typ walki, który my powinniśmy podjąć, żeby nie dać się odsunąć od życia. I ja pamiętam jeszcze jedną taką rzecz, jak pierwszy raz chyba tak szczerze i głęboko rozmawiałem o raku w 2001 roku, to był taki moment, kiedy był atak na WTC, a ja siedziałem wtedy w samochodzie z Darią Trafankowską, która była już wtedy w stanie bardzo zaawansowanego raka. I rozmawialiśmy sobie o śmierci, o nadziei, o różnych rzeczach. Jednocześnie okazało się, że gdzieś dzieją się gorsze rzeczy, a my byliśmy wtedy zamknięci w samochodzie na drodze w korku. I to było takie kojące, że ona sama rozmawiała o tym, tak, ze mną, że ja nie musiałem się przyłamywać jako ten człowiek z zewnątrz, a jednocześnie dawało mi to poczucie takiego bezpieczeństwa, że ja mogę z nią o tym porozmawiać, bo ona chce. I to zapamiętałem jako coś ważnego, tak, że jeżeli się o tym rozmawia, to człowiek czuje taką ulgę, że nie musi być w jakiejś normie milczenia, że urazi albo nie urazi. Ja pamiętam, że ona do końca grała, mimo że miała duże problemy związane z bólem, musiała się co jakiś czas kłaść, odpoczywać, ale to też było dla niej jakoś takie bardzo ważne, żeby właśnie nie dać się odłączyć, dopóki...
Grała w sensie wykonywania zawodu.
Tak, tak, tak. I zresztą to był jeszcze program o zdrowiu.
Zresztą wydaje mi się, że to, o czym pan wspomniał, jest istotne, zwrócenie uwagi na perspektywę wyzwolenia osoby będącej przy chorym, że to też jest oddzielny temat, jak zacząć rozmawiać z chorym na temat jego choroby. Nie? Że to pewnie to, że to chory otwiera ten temat, jest wyzwalające dla obu stron.
Tak. Właśnie o tym mówiłem, bo wtedy to nie jest tak, że ja muszę myśleć o normach i o wrażliwości, bo ten ktoś może pokierować rozmową, w której ja się odnajdę. I to jest też ważne jakby dla tych osób, które są sparaliżowane tym lękiem, Boże, co teraz, no nie? Bo wytwarza się wokół chorych taki jakiś kokon albo taka szklana szyba, żeby właśnie, że nie wiadomo jak do nich mówić, tak? I jak do nich się odezwać, bo to jest tak jakby ten człowiek był już po drugiej stronie, prawda? Bo sama ta informacja tak trochę na ludzi działa.
Bo tak chętnie myślimy o tym, że to faktycznie jest tak, że no już jedną nogą, a tymczasem jest ciężka praca do zrobienia, ale ona jest do zrobienia.
No właśnie, ale mamy osoby publiczne, które mówią o tym, że chorują na raka i to później takie, to jest przedstawiane w formie zazwyczaj sensacji, rodzaju coming outu. Taka osoba ujawniła, że choruje, tak jakby choroba nie mogła być częścią po prostu do tego stopnia czyjegoś życia, że podglądamy życie gwiazd i wiemy, co mają na grilla, jakim samochodem jeżdżą, czy mają psa, dzieci i czy mają konflikty rodzinne. A ta informacja o tym, że ktoś choruje akurat na raka, jest tak wstrząsająca i tak wyjątkowa, że uważamy, że to jest swego rodzaju coming out i że to jest jakaś odwaga powiedzieć publicznie, że się choruje.
No właśnie jest to związane z tym stygmatem, prawda? Czyli z tym, że w wielu miejscach jeszcze do tej pory jest tak, że udanie się do lekarza jest jakimś takim wysiłkiem związanym z pokonaniem własnego wstydu. Więc wstyd i właśnie tym lękiem, co będzie dalej. Samo słowo ujawniła, bo to rzeczywiście pojawia się w nagłówkach, że ktoś ujawnia, jest już trochę takie skandaliczne, prawda? Że coś wyszło na jaw, prawda? Coś, jakaś prawda, która powinna być ukrywana. Tak, i to chyba jest bardzo niedobre. To pokazuje ten system pojęć zbudowany wokół raka jako właśnie coś, co powinno być ukrywane. Tak? I to jest do przełamania i wydaje mi się, że tych osób, które o tym mówią, ciągle jest jeszcze mało. I to się, według mnie, to się zdarza sporadycznie, jak na liczbę osób, które są dotknięte rakiem, bo to są naprawdę duże liczby i wydaje mi się, że w związku z tym no jest potrzeba takiego odczarowania tej choroby.
Zdrowy przerywnik reklamowy. Jedz to, co rozumiesz. Im prostszy skład, tym lepszy. Więcej roślin, mniej mięsa. Ciesz się jedzeniem. Weź do głowy i bądź zdrowy. Rock'n'roll.pl.
Na czym polega to zjawisko, że też chorobę i przejście przez raka przedstawia się jako coś, co może prowadzić do absolutnej euforii i zmiany w życiu takiej pozytywnej lub całkowitego pogrążenia się, przybicia, że jest całkowicie zero-jedynkowe postrzeganie tego zjawiska, no, gdy znamy chorych, którzy przeszli przez nowotwory, wyleczyli się, a ich życie nie uległo jakiejś znaczącej zmianie ani w trakcie leczenia, ani po leczeniu, albo nawet w trakcie leczenia uległo na jakiś czas zmianie, no ale życie toczy się dalej po tym, jak skończyły terapię.
No na pewno to jest mocne przeżycie. Niezależnie od tego, jak to się kończy, że tak powiem, to jest mocne przeżycie i ono musi zostać jakoś zinterpretowane. Nie? Tutaj tak się trochę jąkam, bo zastanawia mnie to, co powiedziałeś na końcu, że jednak ich życie się nie zmienia, bo z tego, co ja widzę, pracując sporo z chorymi na raka, to ich życie się zmienia. Ich życie się zmienia, dlatego że to doświadczenie graniczne zawsze powoduje jakieś ważne pytania i ważne odpowiedzi. I niezależnie, czy one dotyczą pracy, związków, to się pojawiają, bo to jest takie, ile mi jeszcze zostało, nie wiadomo jak to się skończy, jestem w terapii, ale jestem chory na raka, więc bez żartów, no to może się skończyć dobrze lub źle. Więc czas, który mi został, ja dobrze wykorzystuję i wydaje mi się, że przejście przez takie pytania, podanie sobie tych odpowiedzi i to, co potem z nimi robimy, jest ważnym doświadczeniem. To znaczy sobie wyobrażam siebie w takiej sytuacji, myślę, że nieźle by mnie to ostargało.
I to jest jeszcze coś takiego, że to jest taka choroba pełzająca po ciele, prawda? Że my nie wiemy, w którym miejscu się pojawi. No, jak ona jest w jednym miejscu, to może być w innych miejscach. Tak? I w tym sensie jakby to pogłębia bezradność trochę, bo my nie możemy z nią walczyć tak, jak walczymy, nie wiem, właśnie z tym złamaniem albo z jakąś chorobą, która jest w konkretnym miejscu. I dlatego mi to bardzo przypomina te dawne próby szamańskie, które polegały na tym, że chory leżał, a szaman udawał się w zaświaty i wykonywał walkę z duchem, który właśnie czasami był złośliwy, czasami nie był aż tak bardzo złośliwy, ale można było go gdzieś tam w tej metafizycznej przestrzeni pokonać. Więc to jest bardzo bliskie takiemu rozumieniu, bo naprawdę nam niewiele zostaje ze szkoły podstawowej z biologii, tak? I jak ktoś miałby powiedzieć, co tam się dzieje z komórkami, w ogóle jak one chodzą, to też właściwie każdy, kto kończy ulicą, powinien wiedzieć, a nie wiemy. Więc pierwsza rzecz to jest ta, uświadamiamy sobie własne potrzeby. Druga kwestia to jest taka, że przy ograniczonej podaży dni one mają inną wartość dla nas, tak? Bo my musimy zacząć wybierać. My codziennie oczywiście wybieramy, jak spędzimy czas, ale zawsze myślimy, że mamy jakieś jutro. I tych jutr, kiedy jest trochę mniej, to te nasze potrzeby zaczynają się bardziej liczyć. I moment, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, jakie są te nasze potrzeby, jest momentem trochę takiego prawdziwego życia, takiego intensywniejszego życia, oczywiście, jeżeli nie pogrążymy się w totalnej bezradności. I wtedy, kiedy my jesteśmy tym ocaleńcem, to nagle się okazuje, że my się już nie lękamy tak bardzo, że ten lęk trochę bardziej znika i możemy bardziej sterować wtedy swoim własnym życiem. Tak? I dlatego możemy stwierdzić, czy związek, w którym byliśmy, jest dobry czy niedobry, czy chcemy dalej w nim być, czy nie, czy praca, którą wykonujemy, to jest ta praca, na którą warto, że tak powiem, zmarnować życie. Więc to jest tak, że możemy być nie tylko, że tak powiem, ozdrowieni w sensie cielesnym, ale także ta sytuacja graniczna sprawia, że możemy mentalnie trochę ozdrowieć w tym sensie, że zaczynamy zwracać uwagę na swoje własne potrzeby. Tak? I to jest takie ćwiczenie życiowe, które powoduje, że czasami wszystko staje się zdrowsze i ważne. I co jest tu chyba jeszcze ważnego? Chciałem wspomnieć tutaj Marka Biskupa. To był taki badacz z Kantara, który miał w pewnym momencie przeszczep płuc. I on w dużej mierze po tym przeszczepie poświęcił się takiej pracy dla ludzi, tak, i z ludźmi. I wtedy nagle okazuje się, że te relacje też stają się bardzo ważne, że takie prawdziwe bycie z ludźmi. I to wydaje się jakieś takie, chyba w tym całym obrocie sprawy, jeżeli on jest szczęśliwy, jakimś takim pięknym momentem, że z ludźmi zaczyna się być naprawdę.
Wspomniane tutaj były Amazonki i rzeczywiście to jest ruch, który jest bardzo dobrze zorganizowany, energiczny i też nie bez powodu, bo jako taki przykład szybko się pojawia. No a jak różni się postrzeganie raka w odniesieniu do mężczyzn i tych męskich raków, których mężczyzna staje tak samo, no, jak po prostu człowiek wobec słabości, ale inaczej jednak to jest postrzegane.
To ja może zacznę od tej strony językowej, bo chyba tutaj najłatwiej mi jest to obserwować. Więc w przypadku samej konstrukcji mężczyzny w naszej kulturze jest tak, że mężczyzna nie może być słaby. I to jest bardzo silna opresja związana z tym, bo kobieta może być silna i może być słaba. Wcześniej nie mogła być silna, powiedzmy 100 lat temu, bo to było takie niekobiece. Ona stawała się babochłopem albo kimś jeszcze takim, kto nie zasługiwał na...
Już nie kobietą.
Tak, tak, tak. I to się zmieniło. Kobiety chodzą w spodniach, walczą, uprawiają boks i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta słabość mężczyzny przez cały czas jest traktowana jako rodzaj opresji. Zauważmy, że też w pewnym momencie homoseksualizm był traktowany jako pewien rodzaj słabości i jakiejś takiej niemęskości. Jeżeli my mówimy o tym, że ktoś na przykład kogoś wyzywa, to bardzo często wyzywa go od niesprawności narządów. Tak? Od tego, że on w jakimś tam sensie nie podejmuje tych kwestii seksualnych i w związku z tym jest gorszy. Zauważmy, że nie było takiej debaty dotyczącej anorgazmii, jak była dotycząca Viagry. Tak? Jak w pewnym momencie jakąś taka centralna kategoria do bycia mężczyzną w takim dawnym, ale ciągle jeszcze obecnym kodzie. I dlatego na te kwestie jest nałożone bardzo silne tabu. Czyli tak jak kobieta może tutaj ma tą przestrzeń słabości i można o tym rozmawiać, albo zostało to wypracowane, to w przypadku tych męskich raka, nie wiem, prostaty, czy raka jądra, czy innych kwestii, które dotykają mężczyzn, jest tutaj, no nie chciałbym powiedzieć zmowa milczenia, ale taka totalna autocenzura, tak? To jest, o tym się praktycznie nie mówi, nie pojawia się to, bo jest to związane z tą słabością, która jest niedozwolona, tak samo jak mężczyźni mogą płakać tylko podczas meczu, tak? W momencie, kiedy najlepiej podczas wygranej, żeby płakać ze szczęścia, to tutaj jest totalne zamknięcie. I myślę, że ta konstrukcja męskości bardzo upośledza samą decyzję dotyczącą badania, tak? Nie mówiąc już o tym, jak o tym rozmawiać i jak po prostu być dalej mężczyzną z taką świadomością, że trzeba sobie dalej z tym radzić. Więc widzę tutaj silną opresję i jest to na pewno coś, z czym warto walczyć, a tu akurat warto z tym walczyć.
No tak, jako bo... zjawiskiem, więc można walczyć ze zjawiskiem.
Tak, kluczowa rzecz, tutaj może dla tej rozmowy nawet, to jest to, że jakby słowa, których używamy, kształtują naszą rzeczywistość. Nie? Jeśli jest tak, że one są zagrażające, pełne lęku, no to my też jesteśmy pełni lęku i boimy się zacząć, podejść, zrobić czegoś, co jest de facto dla nas dobre potem i twórcze, a czasami ocalające.
No weźmy na przykład coś takiego jak samobadanie prostaty. Tak u lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny, czasami bywa to kobieta, pyta, czy zbadać panu prostaty. No i teraz ten moment, kiedy się mówi tak, albo się kiedy mówi nie, on najlepiej by było, gdyby był poprzedzony pewną refleksją, tak? Czyli czeka mnie takie badanie, powinno być zrobione i wiemy, jak ono przebiega i to może być czasami nieprzyjemne, prawda? Ale tak jak u dentysty się trzeba pojawić na kontrolę, tak samo tu. Samo to już jest taką kwestią objętą bardzo silnym tabu i było oczywiście na ten temat kampanię, ale wydaje mi się, że temat jest ledwie nadkruszony.
No dokładnie. Nasza kampania nazywała się Gadaj, Badaj, była zrobiona ładnych już parę lat temu, jeszcze z Magdą przecież zrobiliśmy to. I była właściwie o tym, żeby zacząć rozmawiać na ten temat. Spotkamy się na piwie, możemy też porozmawiać o tym, kiedy ostatnio robiliśmy badanie. Skoro mamy po 40, to właściwie powinniśmy byli już zacząć na ten temat rozmawiać. Temat powinien być otwarty. Najczęściej nie jest. Więc pierwsza rzecz do zrobienia to jest otworzyć dziób w ogóle i z kimś na ten temat porozmawiać albo po prostu robić badanie. No, można, oczywiście.
No i ponieważ to badanie jest objęte pewnym tabu, w związku z tym wiele osób nie wie, jak wygląda to badanie, źle się kojarzy z różnymi zjawiskami, a jeszcze jak robi kobieta, to w ogóle może być to bardzo krępujące dla mężczyzn, więc pierwsza rzecz to jest ta wiedza, czyli jak to będzie wyglądało, co się dzieje i czy moi kumple to przeżyli, prawda? I to jest już taki, to jest taki pierwszy krok do tego, żeby było mniej tego raka prostaty. No ale niestety, jak to się nie bada, no to wszystko wychodzi bardzo późno. I u nas w ogóle jakby ta cała sfera tabu związana z językiem powoduje, że ten rodzaj choroby jest wykrywany bardzo późno. Tak, czy w ogóle jakby rak jest w Polsce. I to jest trochę wina naszej kultury i trochę właściwie tego, że mamy mało słów na ten temat, no bo jeżeli mielibyśmy sobie teraz powiedzieć, dobra, to opowiedzmy tutaj, jak jest z tym badaniem związanym z rakiem narządów płciowych męskich, to myślę, że mało osób, jakbyśmy poprosili na kartce, żeby coś napisało, mogłoby swobodnie albo w miarę swobodnie na ten temat mówić. Nie?
Jak się zastanowiliśmy nad działaniami profilaktycznymi, które podejmujemy jako fundacja, to my dosyć po pewnych badaniach, rozmowach doszliśmy do wniosku, że właściwie problem tkwi głównie w tym, że akcje profilaktyczne są opowieścią od strony zagrożenia. To niby jest zachęta na przykład do tego, żeby pójść do urologa i zrobić badanie per rectum, ale ono ma tak narrację taką. Idź do urologa, zbadaj, czy nie masz raka prostaty, bo jeśli będziesz miał raka prostaty, to możesz mieć kłopoty, możesz umrzeć albo leczenie może być gorsze. Im wcześniej się dowiesz, tym lepiej i tak dalej. I robi się właściwie opowieść o tym, jak strasznie może być, tak, jeśli czegoś nie zrobisz, więc zrób to. A tymczasem realnie rzeczywistość wygląda tak, że właściwie najprawdopodobniej jesteś zdrowy. Nic się tam nie dzieje. Ale żeby się upewnić, powinieneś pójść potwierdzić swoje zdrowie. I taką narrację jako skuteczną w profilaktyce my przyjęliśmy. Tak zrobiliśmy kampanię dotyczącą raka piersi, czy coś do nich mam. Tutaj nie chcę się zagłębiać w to, ale chcę się skupić jakby na tym najważniejszym, to znaczy w jaki sposób powinniśmy nakłaniać ludzi do tego, żeby dbali o swoje zdrowie, żeby potwierdzali swoje zdrowie, a nie straszyć ich tym, że coś strasznego się wydarzy, jeśli ty nie podejmiesz działania. Taki komunikat jest de facto opresyjny, to znaczy on trafia na jakiś konstrukt psychiczne człowieka i tam często pojawia się coś takiego, że no boję się z tego wyjść. Jednak nie zacznę rozmawiać na ten temat, jednak nie pójdę do lekarza, bo w końcu mogą mnie tylko straszyć, może nic się nie zdarzy. No i zaczyna się pobożne myślenie o tym, że może nic się nie zdarzy, a niestety się wydarza, bo statystyki są nieubłagane. Często jest tak, że w czasie takiego badania wykrywa się raka w takim stadium, że właściwie on jest do pokonania paroma pastylkami.
To jest chyba świetny ten punkt związany z tym, że gdybyśmy mówili o tym raku jako czymś, z czym możemy sobie poradzić, czyli problemem, a nie wyrokiem, no to po pierwsze mamy zupełnie inne nastawienie, więc jak ja bym robił taką kampanię związaną z badaniem per rectum, to bym raczej mówił, jak jest wszystko w porządku, postaw sobie wódkę. Prawda? I to jest coś takiego, że chcę sprawdzić, żeby było wszystko w porządku i czeka mnie nagroda. I to byłoby to przyjemne myślenie o tym, co za moment się stanie. Jak myślę, że mogę uzyskać wyrok, no to może lepiej jeszcze nie, tak? I po co? I to jest bardzo charakterystyczne. To jest tak samo, jak mają dłużnicy, no nie? Że oni też nie podejmują pewnych działań, ponieważ to sprawia, że muszę się do czegoś przyznać. Czy alkoholicy, tak? Którzy jakby nie chcą przyznać, że są tymi alkoholikami, odkładają to i tak dalej. Więc taka prokrastynacja jest bardzo charakterystyczna dla zagrożeń.
Nazywam się Paweł Ługowski. Jestem po raku w 2014 roku. Jeden z moich przyjaciół powiedział, że nie dzwoni, bo nie wiedział, co mi powiedzieć. Nie wiedział, jak się zachować. I mi się wydaje, że to jest właśnie niewiedza społeczeństwa w ogóle o raku i o tym, że trzeba mówić o raku. Nie trzeba się wstydzić raka. Trzeba mówić z detalami niemalże, co to jest.
Bardzo często spotyka się kampanie, które są po prostu powiedzeniem badaj się i to wszystko. Na tym się kończy ten komunikat lub osoby na przykład publiczne, które właśnie to już przedyskutowaliśmy, że to, że się choruje na raka już się ujawnia. Ujawniły, że chorują na raka, jakby to było coś krępującego. No w każdym razie powiedziały o tym publicznie i ich pierwszym apelem jest badajcie się. Czy taki jednozdaniowy apel plus swoje świadectwo jest skuteczne w przekonywaniu do badań profilaktycznych?
Moim zdaniem nie. To znaczy, jako reklamiarz lubię sobie zadać to pytanie, co ja czuję, jak słyszę tak zwane call to action, nie? Badaj się. To ja odpowiadam, a kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? Czy naprawdę ja mogę coś takiego usłyszeć, ale nie wiem, kogoś, do kogo mam zaufanie, kto wie i być może ja mu uwierzę i wtedy to zrobię, ale coś takiego przeczytane z billboardu?
Jest jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć istotna. W przypadku takich zachowań, które wymagają podjęcia pewnego działania, dobrze jest powiedzieć, kiedy to działanie ma nastąpić, nie? I najlepiej, żeby ono było mocno zdefiniowane. I jeżeli mówimy na przykład o takiej perswazji, był kiedyś taki plakat Włącz myślenie o drodze, no nie? Albo tam Stop piratom, to każdy, kto jedzie, to nie myśli o tym, ja jestem piratem chyba, albo ja jestem bezmyślny na drodze, więc to są bardzo abstrakcyjne kwestie. Jeżeli było, chyba to była australijska kampania związana z zapinaniem pasów i tam bardzo był zdefiniowany problem konkretnie, czyli zapnij pasy, zanim włączysz silnik. Nie? I teraz, jeżeli byśmy mówili o tym badaj się, żeby przyczepić to do pewnej sytuacji, gdzie byłoby możliwe takie działanie...
Przed urodzinami.
Na przykład, ale to jest kwestia, na przykład jesteś u lekarza, zapytaj, czy coś takiego jest, no nie? Albo lekarz powinien cię zapytać, no nie? Jeżeli nie zapyta, przypomnij mu o tym. Coś takiego, co by mówiło o tym, że jest pewna procedura i powinna ona zaistnieć w takiej i takiej sytuacji, tak? Żeby ta myśl się pojawiła, bo bardzo często następuje właśnie wyparcie, albo bardzo często następuje brak takiej motywacji do działania. Czyli ja na przykład też mogę powiedzieć, powinienem się badać, no nie? Ja na przykład mówię sobie czasami to tak, leżę sobie w łóżku, mówię, powinienem się zbadać. Zmierzę sobie na przykład ciśnienie. Nie mierzę sobie ciśnienia, chociaż mam nadciśnienie. Dlaczego sobie nie mierzę ciśnienia? Nie wiem. Tak, i to jest właśnie te błędy motywacyjne, które wynikają po pierwsze z braku nawyku, a po drugie z braku wyboru kluczowego momentu, kiedy to powinno nastąpić. Kiedy byłoby na przykład, mierz sobie ciśnienie zawsze przed śniadaniem, no to jakby już mamy taki moment, kiedy możemy przyczepić to działanie do czegoś. Więc bez konkretnego przyczepienia działania my nie zbudujemy ani nawyku, ani nie zbudujemy takiej motywacji.
No dobrze, to ja wrócę do pierwszego zdania, od którego zacząłem naszą rozmowę, czyli że istnieje coś takiego jak właśnie uboga, ale jednak jakaś debata, wymiana zdań na temat raka w przestrzeni publicznej. I jak wyjść z takich najprostszych kalek myślenia o raku, gdy dotyka to nas, czy dotyka to kogoś bliskiego, kogoś nam znajomego?
Trochę tego dotknęliśmy wcześniej, jak dla mnie, to przede wszystkim starać się nie używać tych kalek, to znaczy spróbować nakłaniać takimi rozmowami jak ta, rozmowami z decydentami, z dziennikarzami, żeby próbowali ograniczyć tą batalistyczną terminologię, bo to buduje tą otoczkę, która generuje lęk i to jest słabe. Te kilka sposobów, o których mówiliśmy tutaj, jak na przykład to, żeby nazywać czynności, do których nakłaniamy w jak najczytelniejszy sposób i próbować robić tak, żeby ludzie to rozumieli, żeby to było dla nich ogarnialne w ogóle. Nie? Komunikat, badaj ciśnienie przed śniadaniem, ja rozumiem, mogę zbadać albo nie zbadać, ale wiem, co mam z tym zrobić. Komunikat, badaj się, jest abstraktem, nie wiem, jak to się robi, lekarze są od badania, ale ja się sam nie zbadam. To jest jedna z rzeczy, ale druga to jest taka, żeby jednak te kampanie były o czymś konkretnym, znaczy, żeby one były jak najmniej ogólne. Bądź zdrowy, dbaj o swoje zdrowie, tylko żeby nakłaniały do czegoś konkretnego.
Chodzi o to, żeby taka kampania proponowała jakiś plan, jakieś proste działanie, prostą czynność.
No, powinna być o czymś zrozumiałym i powinna proponować konkretne działania.
I druga rzecz to jest kwestia normy, czyli musimy pracować nad tą normą, bo na razie mamy normę tabu, czyli nawet chcielibyśmy, ale nie ma jak o tym porozmawiać. Tak? Więc, a już na przykład jak facet ma porozmawiać z lekarzem, że ma jakiś problem, na przykład z seksuologiem, to tam bardzo są duże problemy. Nie? Więc dobrze byłoby również dostarczać pewnych formuł w kampaniach, których moglibyśmy użyć, zapożyczyć jako oswojone do rozpoczęcia rozmowy na ten temat. Więc jedna rzecz to jest ci, którzy są tymi ocaleńcami, mogą rozmawiać o tym ze znajomymi, bądź też z nieznajomymi. Nie mówię, że w pociągu nagle, ale mówię o tych na przykład celebrytach, którzy mogą mówić, w jaki sposób o tym rozpoczęli rozmowę, tak? W jaki sposób chcieliby się spytać, gdyby mieli taką możliwość wcześniej zapytać o swój stan, zanim o nich to wykryto. Więc jeżeli my nie będziemy mieli żetonów do rozmowy, to tabo będzie ciągle silnie działało. Zauważmy, że na przykład w polskich serialach właściwie się nie rozmawia o tym. Ja nie pamiętam, żeby coś takiego było. Nie wiem, czy na przykład w serialu Osiecka coś takiego padło, prawda? Były romanse, były różne takie rzeczy, ale nic nie padło a propos choroby. I teraz, jeżeli byśmy mieli pewne formuły także w popkulturze, tak, zwłaszcza w takich mediach publicznych, które mają do wypełnienia pewną misję, a to jest dosyć kluczowe, to tutaj te normy moglibyśmy inaczej zbudować. Bo mimo, że na przykład ja zajmuję się językiem, ale sam wiem, że miałem duże trudności, żeby sensownie zacząć o tym rozmawiać.
Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Rack & Talk Fundacji Rack & Roll. Jeśli chcesz usłyszeć więcej podobnych rozmów, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zostaw krótką opinię na Apple Podcast. Poleć nas znajomym. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją historią, wyślij nam maila na adres podcast@rackandroll.pl. Być może wykorzystamy je w kolejnych odcinkach. Rack & Talk tworzymy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rack & Roll.